Rozdział 5. Duchowa geografia. Duchowe rebelie, którym przyjrzeliśmy się w poprzednich rozdziałach, mają pewne cechy wspólne. W przypadku obydwu z nich istoty duchowe chciały przeprowadzić sabotaż Bożego planu dla ludzkości, sprzeciwiając się jego władzy na ziemi. W tym rozdziale przyjrzymy się kolejnemu buntowi, tym razem zapoczątkowanemu przez samych ludzi. Konsekwencje tego buntu są przez nas w dalszym ciągu odczuwalne i dotyczą również świata duchowego. Pomimo prób powrotu do stanu początkowego, wydarzenia przyjęły wyjątkowo niekorzystny dla nas obrót, stawiając ludzkość w sytuacji, którą odmieni dopiero ostateczny powrót Jezusa. Wieża Babel. Historia wieży Babel jest jednocześnie jedną z najbardziej znanych i najmniej zrozumiałych opowieści biblijnych. Nawet dzieci dobrze znają tą historię, ucząc się o niej podczas szkółek niedzielnych, dowiadując się o tym, w jaki sposób Bóg pomieszał ludzkie języki. Po potopie Bóg przekazał Noemu oraz jego rodzinie takie same polecenie, jakie dał wcześniej Adamowi i Ewie, aby mieli potomstwo i rozproszyli się po całej ziemi. Chciał zrealizować swoją wizję panowania za pośrednictwem ludzi. Niestety, to również zakończyło się niepowodzeniem. Ludzie odrzucili współpracę z Bogiem. Mając zbuntowane serca, zdecydowali się zrealizować swój własny, lepszy ich zdaniem plan. Zdecydowali się zbudować wieżę, aby nie rozproszyć się po całej ziemi. Jest to bardzo dziwna logika. Z pewnością wspaniała wieża uczyniłaby ich sławnymi, jednak w jaki sposób miałaby im pomóc w uniknięciu rozproszenia? Odpowiedź tkwi w tym, czym ta wieża była sama w sobie. Biblijni badacze i archeologowie wskazują, że zarówno w starożytnym Babilonie, jak i miastach dookoła niego budowano w tamtym czasie wysokie wieże nazywane ziguratami. Ziguraty były miejscami, gdzie ludzie mogli spotykać się z bogami. Były one elementem świątynnego kompleksu. Zamiast czynić świat takim, jakim był Eden, rozszerzając Boże panowanie na całej ziemi, ludzie chcieli, aby to Bóg przyszedł do nich, na wyznaczone przez nich miejsce. Bogu nie spodobał się ten pomysł. Nie tak wyglądał jego plan. To właśnie wtedy zwraca się po raz kolejny do członków swojej rady. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich języki, aby jeden nie rozumiał drugiego. Gdy Bóg to uczynił, ludzkość podzieliła się i rozproszyła po całej ziemi. Wydarzenie to wyjaśnia, jak powstały narody wymienione w rozdziale 10 Księgi Rodzaju. Tą wersję historii zna większość chrześcijan. Teraz zajmijmy się mniej znanymi faktami. Bogowie i ich narody. Rozdział 11 Księgi Rodzaju nie jest jedynym fragmentem opisującym wydarzenia spod wieży Babel. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 32, wersety 8 i 9, opisuje to w ten sposób. Gdy Najwyższy przydzielał dziedzictwa narodom, gdy rozdzielał synów ludzkich, już ustalał granice ludów według liczby synów Bożych. Gdyż dziełem Pana jest lud Jego, Jakub wyznaczonym Mu dziedzictwem. Niektóre tłumaczenia w miejscu synów Bożych mają synów Izraela. Izrael nie istniał jednak w czasach wieży Babel. Bóg powołał Abrahama dopiero po tych wydarzeniach. Nie może więc chodzić tu o synów Izraela. Sformułowanie synowie Boży znajdujemy natomiast w zwojach znad Morza Czarnego, najstarszych manuskryptach biblijnych. Tak samo tłumaczy to Biblia ESV, jeden z najczęściej używanych angielskich przekładów Pisma Świętego. Użyte tutaj słowa mają duże znaczenie. Kiedy Bóg podzielił narody, rozdzielił je pomiędzy synów Bożych. Bóg przyznał narody członkom swojej rady. Jest to biblijne uzasadnienie tego, dlaczego inne narody zaczęły czcić różnych bogów. Do czasów wieży Babel Bóg chciał utrzymywać relację z całą ludzkością. W wyniku buntu zmienił swój plan. Zdecydował się przekazać nadzór nad narodami członkom Bożego Zgromadzenia. Bóg osądził ludzkość pod Babelem. Nawet po potopie ludzie pozostawali oporni wobec realizacji Bożego planu zapoczątkowanego w Edenie. Bóg postanowił więc powołać nowy naród, Izrael, który byłby jego jedyną własnością i dziedzictwem. jak opisuje to werset 9 rozdziału 32 Księgi Powtórzonego Prawa. Rozpoczął to poprzez powołanie Abrahama w rozdziale 12 Księgi Rodzaju, rozdziale następującym po historii o wieży Babel. Konsekwencje podziału narodów pomiędzy innych bogów widoczne są w dalszej historii opisywanej przez Stary Testament. Widzimy w niej narastający konflikt pomiędzy bogami innych narodów a Bogiem Izraela i jego własnym ludem. Nie było to pierwotną intencją Boga. To prawda, że rozproszenie narodów pod wieżą Babel było jego osądem nad ludzkością, nie zamierzał ich jednak całkowicie porzucać. Kiedy Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, wyraził się jasno, że przez Abrahama oraz jego potomstwo błogosławionym będą wszystkie plemiona ziemi. Bóg planował wprowadzić wszystkie narody z powrotem do swojej rodziny. Bardzo dobrze rozumiał to Paweł. W swoim kazaniu skierowanym do pogańskich filozofów w Atenach powiedział: On z jednego wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwie czasy i granice ich zamieszkania, aby szukali Boga, czy nie znajdą go niejako po omacku, bo w rzeczywistości jest on niedaleko od każdego z nas. Przez Mojżesza Bóg ostrzegł swój własny lud, aby nie oddawali czci zastępom niebios. Tą samą nazwę możemy znaleźć w innym fragmencie, jako jedno z określeń używanych w stosunku do Bożej Rady. Słowa Pawła przytoczone w wersetach 26 i 27 rozdziału 17 Dziejów Apostolskich pokazują nam, że Bożym celem było, aby narody w dalszym ciągu go szukały. Ustanowieni nad narodami bogowie nie pozostali obojętni i zaczęli ingerować w Boży plan. Wcześniej w wersecie 1 psalmu 82 czytaliśmy o tym, jak Bóg zwołał zebranie swojej rady. Cel tego zebrania wyjaśniony jest w dalszej części psalmu. Bogowie narodów władali nimi w niesprawiedliwy sposób, sprzeczny z zasadami i zamiarami Boga. Bóg wypomina im to w chwili rozpoczęcia zgromadzenia. Pyta ich: jak długo sądzić będziecie niesprawiedliwie i stawać po stronie bezbożnych? Po tym, jak karci ich, w następnych dwóch wersetach Bóg stwierdza, że zawiedli oni w wypełnieniu swojego zadania. Mieli pomóc narodom pogrążonym w ciemności odnaleźć drogę do prawdziwego Boga. Mówi o nich: oni nic nie wiedzą i nic nie pojmują, w ciemności postępują. Niestety, zamiast szukać prawdziwego Boga, Izraelici również zaczęli oddawać cześć bogom, których nie znali i których im nie przydzielił. Reakcja Boga była szybka i surowa. W wersetach 6 i 7 psalmu 82 mówi on do Bożego zgromadzenia: rzekłem, wyście bogami i wy wszyscy jesteście synami Najwyższego, lecz jak ludzie pomrzecie i upadniecie jak każdy książę. Bogowie utracą swą nieśmiertelność i umrą jak ludzie. Z innych fragmentów wiemy, że sąd ten związany jest w pewien sposób z czasami ostatecznymi. Na końcu psalmu 82 autor wyraża swoją nadzieję na to, że pewnego dnia Bóg ponownie pozyska wszystkie narody jako swoje dziedzictwo. Jak zobaczymy później, jego nadzieja zostanie spełniona w Nowym Testamencie. Światopogląd oparty na rozdziale 32 Księgi Powtórzonego Prawa. Z powodu podziału opisanego w rozdziale 32 Księgi Powtórzonego Prawa, geografia opisana w Biblii ma również charakter duchowy. Ziemia mogła być ziemią świętą, poświęconą Bogu Izraela, lub być wrogim terytorium należącym do innego Boga. Ten sam sposób patrzenia na świat możemy odnaleźć w innych miejscach w Biblii, jak na przykład w Księdze Daniela. Wspomina ona o tym, że inne narody rządzone są przez książąt anielskich. Innym przykładem jest historia, kiedy Dawid uciekał przed królem Saulem. Był on zmuszony opuścić Izrael i schronić się na terytorium Filistynów. W wersecie 19 rozdziału 26 pierwszej księgi Samuela mówi Saulowi o ludziach mu przeciwnych: niech będą przeklęci przed Panem, że odtrącają mnie dziś od udziału w dziedzictwie Pana, powiadając: Idź, służ obcym bogom. Wiemy dobrze, że Dawid nie zaczął czcić nowych bogów. W swoich słowach nie przeczył również temu, że Bóg jest obecny wszędzie. Zdawał sobie jednak sprawę z tego, że to Izrael był ziemią świętą, miejscem należącym do prawdziwego Boga. On natomiast miał się udać do ziemi podlegającej innym bogom. Moim ulubionym fragmentem Starego Testamentu, który dobrze ilustruje tę zasadę, jest rozdział 5 drugiej Księgi Królewskiej. Bohaterem tej historii jest Naaman, będący kapitanem syryjskiej armii, który chorował na trąd. Po tym, jak wykonał zalecenia Elizeusza, aby obmyć się 7 razy w rzece Jordan, został w cudowny sposób uzdrowiony z trądu. Powiedział wtedy: oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Po tym, jak prorok nie chciał przyjąć wynagrodzenia, Naaman pokornie zapytał go, czy mógłby zabrać ze sobą tyle ziemi, ile jest w stanie udźwignąć jego muł. Dlaczego poprosił właśnie o ziemię? Ponieważ w jego rozumieniu była to ziemia święta, należąca do Boga Izraela. W Nowym Testamencie spotykamy się z takim samym sposobem myślenia. Paweł używa kilku terminów na określenie wrogich istot duchowych, takich jak władze, zwierzchności, moce i trony. Co mają one ze sobą wspólnego? Wszystkie były dobrze znanymi określeniami używanymi w odniesieniu do władzy politycznej i terytorialnej. Apostoł Paweł napisał 2 listy do kościoła w Koryncie, w których odniósł się do pewnych problemów zaistniałych w tej wspólnocie. W 1 liście nakazał liderom kościoła wykluczyć ze wspólnoty człowieka, który żył w grzechu seksualnym, za który nie chciał pokutować. Co ciekawe, nakazał im, aby oddać go szatanowi. Co oznaczają te słowa? Zalecenie Pawła ma sens tylko wtedy, kiedy przyjrzymy się granicom świata duchowego w Starym Testamencie. Dziedzictwem Jahwe był Izrael i ziemia Kanaan, którą im nadał. Jego obecność uświęcała tę ziemię. Początkowo obecność Jahwe spoczywała w przybytku. Kiedy Izraelici zatrzymywali się i rozbijali obóz, Arka Przymierza umieszczana była w centrum, sprawiając, że teren całego obozu stawał się świętą ziemią. Później, gdy Izraelici osiedlili się w Kanaanie, obecność Jahwe spoczywała w świątyni, uświęcając jednocześnie całą ziemię obiecaną. Była ona domem Boga oraz jego ludu. W Nowym Przymierzu obecność Jahwe spoczywa wewnątrz wierzących. To my jesteśmy świątynią Boga. Oznacza to, że Kościół, będąc ciałem Chrystusa, jest nowym ludem Bożym, nowym Izraelem. Paweł pisze o tym wyraźnie w rozdziale 3 listu do Galatów. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Miejsce, w którym spotykają się wierzący, staje się jednocześnie ziemią świętą. Wszelki grzech musi zostać z niej wydalony. W Starym Testamencie ziemia leżąca poza obozem Izraela należała do innych bogów i była zamieszkana przez narody im podlegające. Przez Izraelitów była postrzegana jako miejsce pozbawione świętości. W ten sam sposób Nowy Testament opisuje otaczający nas świat. To właśnie z tego powodu Paweł nakazuje wydalić grzesznika nieokazującego skruchy, odsyłając go z powrotem do świata, będącego terytorium szatana. Bycie wydalonym z kościoła było powrotem do przeklętej ziemi. Jest to jedyne miejsce dla grzechu. Dlaczego jest to ważne? Znajomość duchowej geografii Starego Testamentu, będącej rezultatem Bożego osądu nad narodami pod wieżą Babel, pozwala nam lepiej zrozumieć dalsze zmagania Izraela. Sprawia również, że inaczej postrzegamy późniejsze wydarzenia opisane w Ewangeliach. Dobra nowina o dziele dokonanym przez Jezusa na krzyżu mówi nam, że ludem Bożym nie jest już jedynie Izrael, ale wszyscy ci, którzy uwierzą w Jezusa. Podróże misyjne apostołów przekształcały terytorium diabła w terytorium Boga. Królestwo Boże w dalszym ciągu się rozrasta, przywracając Boże panowanie nad narodami. Lekcja, którą możemy z tego wyciągnąć, mówi nam, że ten świat nie jest naszym domem. Ciemność przenika całą ziemię. Ludzie niewierzący są tak naprawdę zakładnikami w rękach duchowych zwierzchności. Aby uzyskać wolność, potrzebują Ewangelii. Nigdy nie zapominaj o tym, że to właśnie Ewangelia jest naszym orężem. Nie jesteśmy upoważnieni do tego, aby bezpośrednio stawiać czoła zwierzchnościom i władzom. Nie istnieje żaden dar duchowy, który byłby z tym związany. Tym, co może zmienić bieg rzeczy, jest jednak wierne i wytrwałe dzielenie się Ewangelią. Nakaz misyjny określa tak naprawdę naszą główną strategię w tej wojnie. Rozwiniemy to w następnych rozdziałach. Innym wnioskiem, który możemy wyciągnąć z omawianych wcześniej fragmentów Biblii, jest to, że każde zgromadzenie ludzi wierzących jest ziemią świętą. Rzeczy takie jak budynki czy wielkość zgromadzenia są tylko pozorami, nie mającymi dla Boga znaczenia. Tym, co liczy się najbardziej, jest fakt, że tam, gdzie zbiera się dwóch lub trzech, tam jest również Jezus. Jego obecność uświęca to miejsce. Każde zgromadzenie wierzących znajduje się na froncie duchowej wojny. Wielkość czy renoma nie mają tu żadnego znaczenia. Kościół jest jednym ciałem, mającym wspólne zadanie. Siły ciemności nie będą go w stanie przemóc. Powrócimy jeszcze do związku pomiędzy geografią a światem duchowym, kiedy będziemy mówić o służbie Jezusa. Na chwilę obecną linia konfliktu została już zarysowana. Narody tego świata zostały osądzone i wydziedziczone przez Boga. Bóg zacznie realizować swój plan od nowa poprzez powołanie swojego własnego ludu, będącego jego udziałem pośród narodów.